Godzina 7:44, a my teraz przenosimy się z Azji do Europy, a tak w ogóle to łączymy się z Krakowem. W Krakowie jest Marcin Makowski, dziennikarz między innymi do Rzeczy Wirtualnej Polski, dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
O, jak dobrze pana słychać.
No, 21 wiek, prawda? Można nie być w studiu, a praktycznie jakość jest taka, jakbym tam siedział.
Tak się rzeczywiście czasem zdarza. Unia Europejska, wczoraj oczywiście zwracaliśmy uwagę na to, co się działo w polskich sprawach, ale Unia Europejska ma też swoje różne pomysły. No i w Parlamencie Europejskim procedowany jest taki projekt, o którym niektórzy mówią, że to jest nowe akta i cenzura w internecie. Proszę nam powiedzieć, o co chodzi i czy rzeczywiście, tak jak usłyszałem od kogoś z młodego pokolenia, nie będzie już można tworzyć memów.
Oczywiście takie hasła jak drugi akta czy koniec internetu, jakie znamy, to są pewne też publicystyczne przejaskrawienia, ale one są używane niebezzasadnie, ponieważ dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, o której mówimy, która jest przedmiotem prac Unii Europejskiej od 2016 roku, to jest coś w rodzaju drugiego akta, w tym sensie, że akta jako instrument prawny mający służyć obronie praw autorskich, walce z pirackimi filmami i treściami w internecie też brzmiała i wyglądała stosunkowo niegroźnie. Też chodziło tutaj, tylko nie dotyczyło samej Unii Europejskiej, ale całego świata, o po prostu przestrzeganie praw własności intelektualnej w tak trudnym środowisku, jakim jest internet. I ta dyrektywa też de facto stawia sobie takie same cele, więc można powiedzieć, że na papierze to wygląda w miarę dobrze, tylko wiemy właśnie na przykładzie akta, dlatego się używa tej analogii, że nawet prawo, które ma zapisane szczytne intencje, tam gdzie rzeczy są niejasne, nieprecyzyjne i dotyczą ograniczenia czy publikowanych treści w internecie, może być nadużywane. I właśnie dlatego takie dyrektywy, takie ustawy i takie dokumenty wywołują protesty, zanim jeszcze wejdą w życie, bo dobrze wiemy, jak rządy potrafią naginać przepisy. A tutaj akurat są dwa takie przepisy. Nowe prawo pokrewne dla wydawców prasowych, to jest artykuł 11 tej dyrektywy. No i obowiązek filtrowania i bezpośredniej odpowiedzialności pośredników za naruszenia użytkowników, to jest artykuł 13. No i nad nimi tak de facto można się skupić, bo to one są najbardziej kontrowersyjne i wprowadzone w życie w złej wierze faktycznie mogą się przyczynić do cenzury internetu.
W jaki sposób? Co grozi przeciętnemu użytkownikowi internetu i co grozi na przykład niezależnym mediom, bo to są jakby trochę dwa rozdzielne problemy?
Zakładając, że to prawo zostanie wprowadzone w złej wierze, albo że skorzystają na nim lobbyści albo najwięksi gracze mediów tradycyjnych w Niemczech, we Francji, no chociażby tacy jak Axel Springer w Niemczech, który jak tajemnica Poliszynela głosi, no właściwie ogromne środki zaangażował w lobbowanie za tą ustawą. Artykuł 11 nakłada na wydawców internetowych małe portale, blogi, serwisy agregujące treści, takie jak na przykład Wykop czy Czysta Polityka, obowiązek płacenia za linki. Za linki, czyli za udostępnienie na przykład części artykułów w postaci jego tytułu, zdjęcia, jakichś leadu, czegoś, co po prostu odsyła na stronę internetową właściciela. No tacy wydawcy właśnie jak Axel Springer domaga się, żeby użytkownicy tworzący takie na przykład niezależne, niewielkie portale płacili im po prostu za to, że linkują do ich treści. Co jest o tyle absurdalne, że badanie niezależne wskazują. Zresztą już podobna próba była przeprowadzona w 2013 roku, dotyczyła Google News, tego agregatu wiadomości. No okazało się, że tracą na tym właśnie ci sami wydawcy, którzy odnotowują znacznie mniejszy ruch, a w związku z tym mniej mogą zainkasować pieniędzy z reklam. No więc rodzi się w takim razie oczywiste pytanie, to po co sami sobie chcą podcinać gałąź, na której siedzą? No okazuje się, że może za tym oczywiście stać taki plan, żeby wyeliminować tych niezależnych wydawców i te mniejsze portale, które no, żyją z tego, że częściowo właśnie odsyłają do treści z innych mediów. po to, żeby pozbyć się właśnie często takiej trudnej do zneutralizowania konkurencji, bo i tak ci wydawcy sobie poradzą, mają bardzo rozproszone źródła dochodów, a właśnie portale takie jak Wykop poradzić sobie już bez tych linków nie będą mogły. I to jest właśnie konsekwencja nieostrości przepisów, tego, że mówi się tam o prawie autorskim, o intelektualnym, ale nie precyzuje się dokładnie, czy chodzi tutaj o coś więcej niż mówi się tak, intelektualna kreacja autora. Wszystkie istotne części będą objęte tym prawem płacenia za linki, czy też za udostępnienia. Czy to znaczy, że na przykład już lead i tytuł jest takim istotną częścią i prawem intelektualnym autora, czy nie? No i tutaj rodzą się wątpliwości, bo jeżeli się okaże, że tak, no to linki będą wyglądały jak zbiór liter i cyfr, który do niczego się nie odnosi i właściwie uniemożliwią działanie takim serwisom. I to jest jeden właśnie z takich największych znaków zapytania, który towarzyszy tej dyrektywie. O drugim, no nie wiem, drugi też jest niezwykle istotny, ten artykuł 13, ale to już zupełnie z innych względów.
A z jakich?
Właśnie, bo nie chciałbym z tego robić monologu, ale trochę tak jest, że faktycznie ta jedna rzecz wiąże się z drugą, ponieważ mówimy o odpowiedzialności za naruszenia użytkowników, na przykład właściciela portalu internetowego, który do tej pory, jeżeli użytkownik zamieści jakąś nielegalną treść na przykład na forum, no nie ponosi za to odpowiedzialności. A teraz, i tu też zgodnie powiedzmy z intencjami ustawodawcy, chodziłoby tutaj o takie serwisy, które na przykład filmy internetowe streamują, prawda? I one by miały ponosić odpowiedzialność za udostępnienie po prostu pirackich treści, filmów, jakiejś muzyki. One by musiały ponosić bezpośrednią odpowiedzialność za to, co wrzuci ich użytkownik na taki hosting, ale przecież to może się odnosić i rozszerzyć na portale internetowe, na sekcje komentarzy, które musiałyby wcześniej moderować każdy taki komentarz, żeby nie ponosić odpowiedzialności karnej, na przykład za naruszenie prawa. Jeżeli musiałby moderować, to musiałyby być jakieś filtry, które cenzurują informacje, zanim one jeszcze trafią do obiegu. No to jest chyba jedno z największych zaprzeczeń internetu, jakie można sobie wyobrazić, czyli cenzura prewencyjna. No to też może być jedna z tych konsekwencji.
Powstaje w takim razie pytanie, kto to wymyślił? Takie trochę pytanie będzie jest jak z PRL-owskich tekstów propagandowych, ale przepraszam, kto za tym właściwie stoi? Kto jest autorem tego pomysłu?
Mówi się, i nie jest to, tak jak już zauważyłem na początku, jakąś wielką tajemnicą, że na korzyść, te przepisy działają na korzyść głównie krajów starej Unii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, takich, które rynki medialne mają no stabilnie umocowane, często nam w taki tradycyjny sposób po prostu wydawnictw mają bardzo rozproszone źródła dochodu, w związku z tym nie bazują tylko i wyłącznie na tym, co podają od innych w internecie i same tworzą te newsy, same tworzą ten content, więc firmy, które go tworzą, generalnie będą do przodu na takim prawie, które ogranicza konkurencję i które sprawia, że mniejsze podmioty będą musiały, korzystając z ich treści w sposób taki zapośredniczony, oczywiście nie plagiatorski, ponosić za to dodatkowe opłaty. No więc te rynki, które mają silne swoje państwowe, narodowe media, mogą spać spokojnie, a Polska, która jak wiemy w tym przypadku ma zaburzone proporcje i to w mediach szczególnie regionalnych widać chyba 2/3 przecież mediów regionalnych jest w rękach obcego kapitału, no tutaj już będzie się można zastanawiać, czy to nie przemodeluje w ogóle naszego internetowego pejzażu. No i no, nie chcę robić teorii spiskowych, ale po prostu tak mówią same liczby i statystyki. Tak mówią dane, patrząc na to, kto tak naprawdę najbardziej zabiega, żeby w Parlamencie Europejskim głosować za taką dyrektywą. Polski rząd...
Czytam tutaj wypowiedź europosła pana Tadeusza Zwiewki, kiedyś notabene dziennikarza, który mówi, że to są wszystko kłamstwa i że tak naprawdę ta ustawa jest wymierzona w, tutaj cytat z pana posła, te wszystkie YouTube'y, Facebooki, te wszystkie instytucje, które ograbiają z własności intelektualnej twórców, żeby się wreszcie podzieliły swoimi zyskami i że to w ogóle, to już dalej jest moje streszczenie, nie dotyczy takich drobnych, indywidualnych użytkowników.
No to zastanawiam się w takim razie, co to znaczy, że YouTube ograbia z zysków autorów, bo przecież wtedy, kiedy trafi na YouTube jakieś wideo, do którego autor nie ma praw autorskich, to często nawet same filtry rozpoznają i takiego wideo nie pozwalają opublikować. Na przykład, kiedy używa się jakiegoś znanego utworu, co do którego nie ma się praw autorskich, to YouTube ma taki algorytm, który pozwala to rozpoznać taką ścieżkę dźwiękową i od razu zapobiec publikacji wideo, jeżeli robi to jakiś użytkownik, który nie jest właścicielem praw autorskich. Poza tym bardzo łatwo zgłosić takie naruszenia i wideo jest błyskawicznie blokowane, a YouTube raczej zarabia na własnych treściach, na treściach YouTuberów, którzy kręcą materiały w zupełnie w oderwaniu od tradycyjnych mediów. A to zresztą znaczyłoby, że pan Zwiewka mówi coś, co stoi w sprzeczności z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Pawłem Lewandowskim, który w wywiadzie z PAP twierdzi, że Twitterowiczów czy Facebookowiczów te zmiany nie dotyczą, bo te serwisy nie organizują ani nie promują treści udostępnianych przez internautów, a w związku z tym nie będą podlegać jakiejś takiej ustawie. Tu jest jakiś problem, bo istnieje chaos interpretacyjny i komunikacyjny odnośnie tej dyrektywy i nie chciałbym od razu już tutaj mówić, że zaraz się internet skończy i będą wszystko cenzurować, ale problem polega na tym, że to jest prawo zbyt ogólne, dotyczące niezwykle wrażliwego tematu i sami widzę, europosłowie nie do końca chyba rozumieją, na czym polega prawo autorskie w sieci i jeżeli używają tutaj przykładu YouTube'a czy Facebooka jako tego, który pasożytuje na czyjejś pracy, no to nie mają świadomości, że to jest system naczyń połączonych. Jak ja udostępniam link z mojego portalu z Wirtualnej Polski na Facebooku, mojego felietonu, to robię to po to, żeby więcej osób weszło na ten artykuł, go przeczytało i kliknęło na reklamy, w konsekwencji dając zarobić właścicielowi tego portalu, który płaci moje wynagrodzenie za napisanie tego tekstu. No, gdyby pozbawił się tego pośrednika, tego ogniwa, no to właściwie trudno by było dzisiaj mówić o możliwości zaistnienia autorów, którzy, no nie wiem, nie mają stałej strony pierwszej w tabloidzie i muszą na przykład często się promować niezależnie takimi kanałami jak media społecznościowe. Poza tym to prawo zakłada, że autor nie będzie w żaden sposób partycypował na tych zyskach wydawcy. Jeżeli wydawca otrzyma jakieś wynagrodzenie za publikację takich linków, no to autor nie ma zagwarantowanego procentu na przykład od takiego zysku. No więc sami autorzy, czyli ci, którzy teoretycznie powinni być tutaj zadowoleni, no, nie partycypują w tym, nie są podmiotem.
No cóż, w ogóle tej dyrektywy. Jakoś tak ten świat wygląda na to, że nam się powoli zamyka. Będziemy to obserwować, a może nawet będziemy o tę wolność walczyć. Marcin Makowski, dziennikarz z Krakowa, do rzeczy Wirtualna Polska, Dziennik Gazeta Prawna, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Proszę państwa, godzina 7:57, pierwsza godzina poranka powoli dobiega końca. Po tych wszystkich groźnych treściach myślę, że stary polski dobry rock, kult i arachia, piosenka o podzielonym świecie.